Przed nami majówka. Majówka kojarzy się z narodowym sportem Polaków, czyli z grillowaniem. No a skoro grill, to i na przykład piwo. I tak pomyślałam, że porozmawiamy o relacjach z alkoholem. Oczywiście to jest tak, że ta audycja z innej bajki jest przygotowywana z myślą o dzieciach, więc będziemy skupiać się na młodych ludziach, na tych, którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat. Do rozmowy przejdziemy za moment, ale jeszcze odnotujmy, że dziś, czyli 30 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. A w naszym prawie taki zakaz bicia dzieci jak najbardziej obowiązuje i to już od dobrych kilku lat.
Tak, przemoc wobec dzieci jest karana, ale nie tylko wobec dzieci. Kilka lat temu zmieniły się, jakby to powiedzieć, regulacje prawne i te przestępstwa są ścigane już z urzędu tak naprawdę. I to jest bardzo dobre rozwiązanie i gratuluję tym, którzy takie decyzje podjęli, żeby przemoc była już poszukiwana i tak naprawdę konsekwencje, żeby były wyciągane ze stosowania przemocy.
Oczywiście to wydarzenie podpowiada nam, ta rocznica podpowiada nam kalendarz, a co możemy powiedzieć tym, którzy cały czas myślą, że klaps to jest dobra, krótka i konkretna metoda dyscyplinowania i wychowywania?
W związku z tym, że od wielu lat współpracuję z jedną z fundacji warszawskich zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ale też fundacji, która pomaga ofiarom właśnie, ofiarom przemocy, nie mam zgody na klapsa. Klaps jest przemocą. Klaps jest po prostu, to my sobie wymyśliliśmy takie, ty Aniu jesteś polonistą tak naprawdę, więc gdzieś to, może jakby to powiedzieć, tą historię tego słowa klaps, mi się wydaje, że może ono się wzięło z planu filmowego tak naprawdę, ale klaps jest niczym innym niż uderzeniem, tak? To tak naprawdę ktoś sobie wymyślił, że klaps filmowy.
Nawet nie wiem, czy to nie jest niemieckiego.
A może
klapem.
Klapem. A może tak. Natomiast ja uważam, że jest każda próba takiego restrykcyjnego podejścia do dziecka, ale też nie dziecka, tylko dorosłego do dorosłego. Trzeba zaznaczyć, że molestowanie seksualne na przykład, czy molestowanie w ogóle, przekraczanie granic też dzisiaj jest karane i tak naprawdę ktoś, kto kiedyś sobie pozwalał na takie, mówiąc prostym językiem, wybiegi do osób gdzieś tam potencjalnie bliskich, nawet w miejscu pracy.
To czyli tak, przekraczanie granic.
Tak, przekraczanie granic, no to dziś jest to, może być potraktowane jako molestowanie w pracy.
Do mnie kiedyś bardzo przemówiła taka oto historia, że przecież kiedy mamy jakiś kłopot i nie potrafimy się dogadać pomiędzy dorosłymi, na przykład w pracy i ktoś mnie bardzo zdenerwuje, to ja nie rozwiązuję tej sytuacji, nie podchodzę i nie daję komuś klapsa. Tylko mamy dorosłe, czyli świadome, dojrzałe sposoby, żeby radzić sobie ze swoimi emocjami. I ta sama reguła powinna obowiązywać w relacji z dziećmi.
Ja myślę sobie, że tak, że to jest, jak wyobraźmy sobie, że ja zawsze mówię tak, że to, co się dzieje w domach naszych, to nasze dzieci, mówiąc wprost, wynoszą na zewnątrz stare mity, tak zwane stereotypy, przekonania. Brudy pierze się w domu, to nic innego, kochane dzieci, jak totalne, mówiąc prostym językiem, no nieprawdy, żeby nie powiedzieć głupoty. I tak naprawdę, jeśli coś się dzieje w domach, to tak naprawdę trzeba to po prostu powiedzieć zaufanej osobie, nawet czasami jak się powie babci, która tak naprawdę jest uwikłana w jakąś trudną sytuację, to babcia zawsze zwróci i to rozładowuje trochę napięcie, ale też jak już to eskaluje dalej, to trzeba o tym mówić i myślę sobie, że tak jak mówił Mahatma Gandhi, każda próba narzucenia komuś swojej woli jest przemocą tak naprawdę, więc warto rozmawiać, warto pytać dzieci. Ja zawsze mówię tak, że po dzieciach najlepiej widać to, co się dzieje w domu, a wracając do tematu dzisiejszego właśnie grillowania, czasami jest tak,
grillowania,
tak, grillowania alkoholu, tak, właśnie. Relacji z alkoholem, to co powiedziałaś, no to jest właśnie tak, że my w naszym społeczeństwie, myślę sobie, że może już dzisiaj mniej trochę, ale jeszcze w jakiś sposób pokutuje takie, no właśnie takie, powiem, może trochę historycznie komunistyczne może gdzieś tam powiedzenie z czasów gdzieś tam, no że to wszystko właśnie w domu, że to się ma w domu odbywać, że to tak naprawdę nie wynosi się, jakby to powiedzieć, spraw na zewnątrz. I czasami jest to właśnie, grillujemy, a przy tych grillach tak naprawdę polska świecka tradycja, przepraszam za takie sformułowanie, używamy tego alkoholu, piwkowanie, tak jak powiedziałaś. I niektórzy traktują to niewinnie, niektórzy to traktują spontanicznie, a dla niektórych to jest początek tragedii, bo tak naprawdę ten tata, ten partner, ten dziadek zaczyna od pierwszego...
Albo, ale zobacz...
Ale ty, przepraszam, o mężczyznach mówię.
Właśnie, o. A przecież równie dobrze może to być tak. Ciocia.
Bardzo dziękuję. To tak, Aniu, ale też się to tyczy kobiet, że może się tak zdarzyć, że to jest początek kolejnego, mówiąc takim językiem, no, alkoholowym, początek kolejnego ciągu, który nieprzerwanie może trwać od kilku dni do kilku tygodni, nawet kilku miesięcy, a w swojej pracy terapeutycznej spotkałem rekordzistów, którzy nawet w ciągu byli kilkuletni tak naprawdę. Czyli nie dopuszczali do tego, żeby, mówiąc, nie dopuszczali do tak zwanego kaca. Nie? Oni mieli
to... Czyli to znaczy, że w organizmie cały czas utrzymuje się jakieś konkretne stężenie alkoholu.
Tak, bo tak naprawdę alkoholicy mówią, tacy alkoholicy, którzy tak naprawdę przeżyli tragedię w swoim życiu, oni niejednokrotnie właśnie mówili, że najgorszą rzeczą jest kac. Najgorszą rzeczą jest kac, bo w tym momencie dochodzi do tak zwanej drastycznego spadku stężenia alkoholu we krwi, tak naprawdę w organizmie, czy w płynach ustrojowych.
Ale co się wtedy dzieje?
No, pierwszym objawem jest tak naprawdę, mogą się pojawić, pojawiają się takie objawy odstawienne jak suchość w ustach, drżenie kończyn, drżenie rąk, tak naprawdę nadmierna potliwość, nadmierna drażliwość. Musimy wiedzieć, że w takiej sytuacji najlepiej się nawadniać, przyjmować elektrolity. Absolutnie, szanowni państwo, kochane dzieci, jeśli nas słuchacie, to zawsze mówię tak. Stara metoda, którą kiedyś ktoś powiedział klinem na klina. Absolutnie, szanowni państwo, jeśli ktoś redukuje sobie objawy odstawienne alkoholem, to znaczy, że jest to już jeden z pierwszych objawów, tak naprawdę, czegoś takiego, co się nazywa utrata kontroli. Nad momentem rozpoczęcia i zakończenia, oczywiście on zakończył, bo na przykład urwał mu się film, albo zakończył, bo zasnął, ale też to jest, jakby to powiedzieć, w tym momencie utrata kontroli nad momentem rozpoczęcia, ilością spożywanego alkoholu, i ten klin jest tak naprawdę objawem. Ja zawsze mówię tak, że swoim pacjentom, jeśli klinujesz, to tak naprawdę już, mówiąc wprost, masz problem z używaniem alkoholu. I trzeba byłoby się temu przyjrzeć, nie? Dlatego ja sobie myślę tak, że to grillowanie, może nie zaczynajmy od piwka, tylko od spotkania z życzliwymi ludźmi, dobrymi ludźmi, a może w tym zabieganiu codziennym, w dzisiejszym świecie, który pędzi do przodu i my pracujemy 8 godzin, 14 godzin na 2-3 etaty, po prostu zastosujmy starą zasadę, o której kiedyś mówił mój tata, jeśli mnie słucha, tego bardzo pozdrawiam. Czasami się mnie pytał, co dzisiaj robisz? Ja mówię, nie wiem, to znaczy LB. Ja mówię, to znaczy leżenie bykiem. To bardzo dobra metoda, czasami warto odpocząć, pospać dłużej, nie trzeba gonić za przyjaciółmi, a ci właściwi zawsze cię odnajdą.
To świetnie brzmi.
Świetnie.
Ale...
W teorii.
No właśnie, w związku z tym kilka dodatkowych pytań zadam już za kilka minut. Relacje z alkoholem, to znaczy, zaczęliśmy od osób dorosłych, natomiast chciałabym się skupić na relacjach z alkoholem osób młodych, młodocianych.
Nieletnich,
właśnie. W momencie, kiedy człowiek dojrzewa, eksperymentuje, poszukuje, próbuje odnaleźć się w grupie rówieśniczej i zaczyna próbować.
Oczywiście.
Na przykład tego, jak smakują papierosy.
Tak. I teraz jest tak, że ten wiek inicjacji, niestety, z uwagi na to, że ten pęd cywilizacyjny jest tak ogromny, to jest, jakby to powiedzieć, przyczynek do tego, że ta inicjacja alkoholowa, w ogóle taka używkowa, ten wiek inicjacji się bardzo mocno obniża.
Chociaż... A możemy powiedzieć konkretnie, jak to się obniżyło? To znaczy, w jakim wieku dzieci, czy możemy mówić o dzieciach, czy o młodzieży, próbują sięgać...
Ja myślę, że dane statystyczne najświeższe znajdziemy na stronach internetowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tam odsyłam. Natomiast na przestrzeni lat, jak śledzę już od ponad 15 lat, bo jeszcze był taki moment, kiedy pracowałem w polskich, już tak naprawdę wygasających gimnazjach, to myślę sobie tak, że ten wiek inicjacji alkoholowej bardzo mocno się obniżył, bo jak sobie przypominam nasze czasy, to tak naprawdę w okolicach 16-17 roku życia, a my jesteśmy rocznikami przedwojennymi, tak to sobie pozwolę powiedzieć, czyli przed stanem wojennym z Anią, to ta inicjacja właśnie 16-17, ten alkohol był jeszcze wtedy w tamtych czasach trudny do zdobycia, samoróbki, warzelnie, gorzelnie w domu i tak dalej, i jakby to powiedzieć, kraniki, nie kraniki, i mieć, i dostępność jego była trudna. Więc tak naprawdę no, ta inicjacja alkoholowa była, jakby to, wiek inicjacji alkoholowej był wyższy w okolicach 15-16 rok życia. Badania, które gdzieś śledziłem z ostatnich 5 lat, wskazują, że ta inicjacja alkoholowa drastycznie się obniża 13-12, a gdzieś się znajduje takie rodzynki, że nawet młodzi gdzieś eksperymentują przy pierwszych wyjazdach. To są pojedyncze przypadki w okolicach na przykład 11 roku życia. To są pojedyncze przypadki. Natomiast musimy wiedzieć, że my pochodzimy z różnych środowisk, tak? Jakbyśmy dzisiaj podzielili środowiska zgodnie ze starą klasyfikacją, środowisko robotnicze czy inteligenckie i tak dalej, no to powiedzmy sobie tak, że dzisiaj ci, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, tak? I tam, gdy ta młodzież się gdzieś tam wychowuje, no to tak naprawdę nie ma tego dobrego wzorca. Myśmy rozmawiali wcześniej, jeszcze zanim weszliśmy na antenę, bo gdzieś tam się okazuje, że ten alkohol był. I ten alkohol czasami zostaje. To dziecko wchodzi do domu, patrzy, tata już śpi, tak, bo być może albo jest zmęczony, albo jest odurzony, mama śpi, bo jest zmęczona, odurzona alkoholem, i to dziecko tak naprawdę dopija. I to jest ta pierwsza inicjacja. I musimy wiedzieć, że ten alkohol dla dziecka jest, mówiąc wprost, trucizną. To jest substancja trująca tak naprawdę. Jest to jedna z substancji psychoaktywnych, najbardziej popularna historia alkoholu.
A w jaki sposób alkohol truje?
W jaki sposób alkohol truje? No tak naprawdę, jakbyśmy sobie prosty eksperyment przeprowadzili, pamiętajmy, że w naszym przełyku tak naprawdę mamy powłokę, strukturę białkową, i tak naprawdę jak polejemy spirytus na jajko, to się okaże, że po jakimś czasie się zetnie tak naprawdę. I wyobraźmy sobie, że tak naprawdę tą strukturę ścina poraża, i tak naprawdę to te wszystkie nasze wiązadła głosowe, te wszystkie włókna takie biologiczne, tak, które mamy, to jest pierwsze zatrucie, ale truje też chemicznie z uwagi na interakcję, w którą wchodzi w organizmie, tak? Wytwarza się aldehyd octowy, który tak naprawdę potem musi być zmetabolizowany. Ten efekt kaca tak naprawdę. Pamiętajmy, że my wypijamy alkohol, a nasza wątroba cały czas pracuje, cały czas gdzieś tam, jak to jeden z moich nauczycieli powiedział, że żołądek odpada, głowa odpada, a żołądek chodzi po dywanie, a wątroba cały czas pracuje. Musimy pamiętać, że alkohol tworzy konkretne wiązania chemiczne i tak naprawdę powoduje efekt odurzenia. Też musimy pamiętać, że alkohol truje w ten sposób, że poraża zakończenia nerwowe. I jeśli ten układ nerwowy jest niewykształcony jeszcze, mówię tu o dzieciach, to pewne zmiany są po prostu chemicznie nieodwracalne. Porażone obszary mózgu, śródmózgowia czy móżdżku, one tak naprawdę uszkadzają się bezpowrotnie.
A czy to znaczy, że jeżeli dziecko spróbuje alkoholu, to znaczy, że już sobie uszkodziło jakieś struktury? Znaczy, zastanawiam się, gdzie jest ta granica, oprócz oczywiście tego, że jedne organizmy są bardziej delikatne, inne może troszkę mniej delikatne.
Myślę sobie tak, Aniu,
że w przypadku dzieci nie można.
Nie wchodził w polemikę, ponieważ kiedyś pamiętam, jak na polskim rynku, może nie na polskim rynku, ale pojawiały się narkotyki są od zawsze, ale ktoś wprowadził taki sztuczny podział na narkotyki twarde, miękkie. Totalna niewiedza, bo ja uważam, że nie ma twardych, miękkich narkotyków, są narkotyki po prostu, i tak samo alkohol na mniej delikatny organizm, bardziej delikatny, albo jakby to silniejszy organizm działa. Nie, no szanowni państwo, musimy wiedzieć, że alkohol jest trucizną. Tak naprawdę, jakbyśmy zobaczyli ta informacja na denaturacie, który jest dostępny w polskich sklepach, to jest tak naprawdę jest trupia czaszka. Tak naprawdę jest to alkohol metylowy. Zobaczmy, on jest tak skażony, że w pierwszych takich objawach może spowodować, że człowiek straci wzrok. Ale w konsekwencji może dojść do takiego zatrucia, że człowiek po prostu umrze. Natomiast to dziecko musimy pamiętać. Układ pokarmowy słabo rozwinięty. Układ nerwowy słabo rozwinięty. Układ, tak to nazwę, psychologiczny, czyli emocje, a też takie psychologiczne procesy poznawcze, uwaga, spostrzeganie, pamięć, gdzie są połączenia neuronalne, nerwowe. Musimy wiedzieć, że jeśli używamy alkoholu, a on już jest wchłaniany w jamie ustnej, on się bardzo szybko dostaje do krwioobiegu. Gdzieś w jakimś z jednych opracowań naukowych przeczytałem, że po 17 sekundach alkohol jest w ośrodkowym układzie nerwowym. I tak naprawdę okazuje się, że wtedy już jest działanie. i myślę sobie, że nie ma. Dlaczego? Bo to bardzo ważne. Pozdrawiam panią profesor Cierpiałkowską, która uczyła mnie psychologii tak naprawdę i ona właśnie kiedyś przeprowadziła z nami taką dyskusję, czy jest coś takiego, co się nazywa picie normatywne, czyli picie, które się mieści w granicach normy.
I właśnie o to też chciałam zapytać, czy to jest tak, że, bo przecież no to jest wielki przemysł i rzecz jasna budżety państw na tym zarabiają, ale gdybyśmy sięgnęli do historii kuchni, do kuchni francuskiej, do przyrządzania mięs, to jest tak, że ta przysłowiowa lampka wina no istnieje w kulturze. No i to jest właśnie to moje pytanie, czy jest picie normatywne. Czy to jest tak, że zawsze, kiedy ktoś napije się alkoholu, ma się zapalać jakakolwiek czerwona lampka?
Myślę sobie tak, że to jest bardzo, bardzo fajne. Ja zapraszam, żeby taką dyskusję wywołać, nawet debatę społeczną na ten temat. Nie ma czegoś takiego jak picie normatywne. Żadne picie nie ma unormowania. Jest stan po użyciu alkoholu, stan upojenia alkoholowego, stan po spożyciu, stan upojenia lekkiego, czy tak naprawdę i potem stan upojenia patologicznego.
A czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu upojenia?
Bo to jest do wartości stężenia alkoholu we krwi, tak? Więc tak naprawdę te wartości są wzrastające, nie? Jeśli mówimy o stanie po spożyciu, to te wartości w promilach są znacznie mniejsze niż, jakby to powiedzieć, stan upojenia. Stan upojenia jest od patologicznego to jest ponad promil, tak? Ale tak naprawdę myślę, że od 0,2 do 0,5 promila to jest stan po spożyciu, a wyżej 0,5 jest to stan upojenia alkoholowego, nie? I to jest tak, że patologiczne w tym momencie już jest tak naprawdę no, graniczy nieraz, jakby to powiedzieć, z poważną destrukcją i w tym momencie zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej.
A dlaczego dla między innymi młodych ludzi próbowanie alkoholu i picie alkoholu?
Czysta ciekawość, albo tato gdzieś ma w barku, albo gdzieś tam widzieliśmy. Szanowni Państwo, przecież my jako dzieci widzieliśmy, jak nasi rodzice się zachowują po alkoholu. Przecież tam było wesoło, głośno. Wujek grał na gitarze i było pięknie, cudownie. Mama z tatą tańczyła, albo sąsiad z sąsiadką. No przecież takie rzeczy były. I te dzieci widzą.
Ci dorośli byli tacy zabawni nagle.
Oczywiście, oni w ogóle byli tacy wyluzowani, że tato potrzebuje 5 zł, tata wyciągał i dawał. I szanowni Państwo, dokładnie to jest to, czy ja się tak samo będę zachowywał po alkoholu, więc ta inicjacja następuje z czystej po prostu ciekawości. To jest pierwsze. Jest motyw tej inicjacji alkoholowej, czy w ogóle narkotykowej. Drugi motyw to jest tak zwana presja środowiska. Tak, bo niektórzy mówią, no myśmy już pili. Siedzi 2-13-latków i myśmy już pili, a ten trzeci mówi, a ja nigdy nie piłem, a to ty jesteś taki śmaki owaki. Więc tak naprawdę chcąc się wkupić w to towarzystwo, wbić się w to środowisko i przynależeć, żeby tak jak z potrzebami Maslowa...
Żeby zarobić na akceptację
oczywiście,
grupy?
Oczywiście, dokładnie, czyli żeby zostać zaakceptowanym, a nie wykluczonym, no to on któregoś razu najzwyczajniej w świecie napije się najtańszego wina, będzie trochę śmiesznie wyglądał, trochę będzie mowa jego bełkotliwa, ale tak jak zapowiadanie pociągu w jednym z filmów polskich z makaronem w ustach. Tak.
Ale chcę zainterweniować właśnie,
proszę.
Ponieważ mam wrażenie, że to nie musi być wcale najtańsze wino, ponieważ
oczywiście.
Jest też tak, że tak jak czasami różnią się zarobki rodziców, tak też różni się wysokość kieszonkowego dzieci. I myślę sobie, że jesteśmy w takich czasach, gdzie asortyment tak się poszerzył, że ta inicjacja to nie musi być inicjacja z tanim winem przy garażu.
To prawda. Niektórzy zaczynają inicjację z droższym winem, tudzież z wódką, tudzież z tak zwanymi trunkami kolorowymi, czyli na przykład bourbony, łyskacze. I to naprawdę też jest kuszące, bo zasobność portfela stanowi o człowieku. I niektórzy mówią, słuchaj, no my dzisiaj wypijemy coś. I ci młodzi tak naprawdę za tym idą. Oni chcą być w tej grupie, oni chcą przynależeć, oni chcą być identyfikowalni w jakiś sposób. Oni potrzebują też czegoś takiego, co się nazywa akceptacja. No jeśli tam jestem w tej grupie, ten alkohol, no to jest tak naprawdę początek tak zwanej ciemnej drogi. I ja myślę sobie, że ta inicjacja jest też ciekawością, ale ta inicjacja też jest jakby to być podyktowana presją środowiska, no ale też tak naprawdę dostępnością. Bo gdybyśmy dzieci edukowali od samego początku i mówili im, chociaż my to robimy, szkoły mają swoje programy profilaktyczne, w mediach są programy, Ministerstwo Zdrowia ma program profilaktyczny na lata i tak dalej, Ministerstwo Pracy, Polityki i Rodziny tak, też ma, więc to wszystko jest obwarowane programami. Natomiast tak naprawdę trzeba o tym rozmawiać.
No dobrze, a wyobraźmy sobie, że jesteśmy rodzicami nastolatka, który rzeczywiście spróbował alkoholu, zorientowaliśmy się, poczuliśmy, A kiedy jest właśnie taka niebezpieczna granica, kiedy powinniśmy jako rodzice interweniować albo czuć się naprawdę zaniepokojeni, że być może to próbowanie już poszło za daleko?
Ja myślę sobie tak, Aniu i szanowni państwo, rodzice i szanowne dzieci, myślę sobie, że każdy moment interwencji jest dobry. Bo to jest bardzo ważne, żeby tą interwencję przeprowadzić, kiedy widzimy, że jeśli u człowieka, mówimy w ten sposób, jeśli on podjął inicjację alkoholową poniżej och, piękny motocykl pojechał. Pozdrawiamy człowieka, który jedzie na tym motocyklu.
Szerokiej drogi.
Tak, szerokiej drogi. Jeśli on podjął inicjację alkoholową poniżej 17 roku życia, to on znajduje się w grupie bardzo wysokiego ryzyka zagrożenia patologią, jaką jest alkoholizm. I myślę sobie, że jeśli rodzic poczuje alkohol, jeśli rodzic poczuje tytoń, jeśli zauważy w zachowaniu dziwaczne jakby to jest funkcjonowanie i pomyśli, że to narkotyki, to trzeba o tym rozmawiać. I teraz bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że z pijanym się nie rozmawia. Z odurzonym się nie rozmawia. Nikotyna nie...
Czyli nie robimy awantury
od razu,
karczemnej
od razu.
W momencie, kiedy spotykamy pijane dziecko.
Tak, każemy iść, znaczy warto, może nie tyle każemy, nie nakazujemy, tylko mówimy idź się wyśpij, tak? Pomagamy mu, nawadniamy go tak naprawdę, bo to jest jedyna rzecz, że nam pozwoli mu tak naprawdę dojść do siebie. Jeśli mówiąc wprost wymiotuje, to też mówiąc mu pomagamy. Nie zostawiamy, nie krzyczymy. Ja wiem, że my jako rodzice, ja też pewnie moje dzieci za chwileczkę dorosną i będą starsze i też będę przeżywał tragedię, gdzie poszła i o której wróci mój syn. Natomiast myślę sobie, że nie róbmy w tym momencie awantury dokładnie i nie stosujmy przemocy wobec dziecka, które jest w stanie odurzenia. Dajmy mu wytrzeźwieć i rozmawiajmy z nim wtedy. I teraz jest bardzo ważna rzecz, żeby rodzic z drugim rodzicem, jeżeli wychowują oboje, ustalili, o czym będą rozmawiać, jak ta rozmowa się potoczy. Bo żeby nie zrobić krzywdy, bo czasami jest coś takiego, w dawnych czasach prowadzono coś takiego jak terapia awersyjna, tak? Że pokazywano na przykład, dawano substancję, która wywoływała odruch wymiotny i pokazywano jakieś obrazy i próbowano człowieka oduczyć pewnych zachowań. Otóż nie przyniosło to efektu. Terapia awersyjna, jakżeś się napalił, to zjesz całą paczkę tytoniu i teraz okazuje się, no to teraz pij. Nie, proszę państwa, to są błędy wychowawcze i nie robi się czegoś takiego.
A jak długo czekać z taką rozmową wychowawczą?
Ja myślę, że jeśli rodzice przewidują, że młodzieniec, młoda dama wróci pod wpływem albo wrócił, to myślę sobie, że do czasu wytrzeźwienia, żeby ten młodzieniec nie miał. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o nagradzanie i karanie w teorii wychowania, to musi być to po zdarzeniu, od razu, tak? Czyli jakby to powiedzieć, czy kara, czy nagroda musi być zadana, czy sankcja, tak nazwijmy, konsekwencja musi być zadana od razu.
Bo karanie... Dopytuję dlatego, że powiedziałeś o tym, żeby to wcześniej ustalić,
tak.
Więc dopytuję, że nie odwlekamy.
Tak, myślę sobie tak, Aniu i szanowni państwo, no rodzice mają dużo czasu, jeśli dziecko jest upojone, odurzone, no to niech się wyśpi. Nawodnijmy, nakarmmy, tak naprawdę, jeśli trzeba, zaopiekujmy się. Trzeba odtruć, to trzeba pojechać na oddział, żeby odtruć, na toksykologię do profesora Eryka Matuszkiewicza.
A skąd my mamy wiedzieć, czy odtruć, czy nie? Jesteśmy bezradnymi rodzicami, którzy są po prostu przerażeni, że
jeśli
coś takiego
jest,
się wydarzyło.
Jeśli jest w kontakcie, czyli mówi, tak, jest to mowa bełkotliwa, nie przewraca się, nie słania się, to w tym momencie no, nawadniamy, tak? Bo to też trzeba być obserwatorem. Jeśli jest bez kontaktu, nie słyszy, nie mówi, nie reaguje, to w tym momencie warto się udać do szpitala. Ja wiem, że to jest policzek w stronę rodziców, bo służba zdrowia
to,
może...
To, że jest właśnie może pranie brudów poza
tak,
własnym
może
domem.
Może poinformować policję, że stało się tak i tak dalej. No i tutaj okazuje się, że za chwileczkę zapuka kurator, opieka społeczna, pomoc społeczna, PCPR i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. I tu się zaczyna już problem. Więc warto tego młodego z nim porozmawiać od razu dnia następnego po tej inicjacji.
Dobrze,
nie czekaj.
Nasz czas nieubłaganie się kończy i na koniec poproszę możliwie syntetyczną, krótką odpowiedź. W takim razie, jak powinna wyglądać kultura picia? Jak pić? Żeby to się mieściło w jakichś normalnych
ramach?
Tak.
No, idąc za moją nauczycielką, panią profesor Ciepłokowską, powtórzę. Ja nie jestem nauczycielem od picia, tylko właśnie od tego niepicia. Czyli tak naprawdę ja staram się pokazać ludziom, co można zrobić, żeby nie pić. I teraz kultura picia wygląda w ten sposób, że alkohol jest zarezerwowany dla osób dorosłych. Dorosły w polskim prawie to jest 18 rok życia. Tylko pamiętajmy, szanowni państwo i szanowna młodzieży, kiedy już skończyliście 18 rok życia, to ja wiem, że czujecie wiatr we włosach. Kiedyś też tak czułem wiatr we włosach i też być może zdarzyło mi się kilka razy upaść. Natomiast sytuacja jest taka, że kultura picia to jest tak naprawdę to, co wynosimy z domu. I to, co wynosimy z na przykład naszego środowiska, z naszego otoczenia. Więc jeśli wzrastamy w tej tak zwanej kulturze picia, o czym pani redaktor mówi, jeśli ten alkohol był używany niecodziennie, tak, niecodziennie, nie przy każdej nadarzającej się okazji, czyli imieniny wujka, ciotki i tak dalej, to szanowni państwo, to możemy nazwać kulturą picia, czyli w bardzo konkretnych sytuacjach. Ja znam ludzi, którzy tylko używają alkoholu na Sylwestra, i przy na przykład narodzinach, przy chrzcinach, przy weselach, tak? Myślę, że to jest kultura picia. Ale też kultura picia, to co pani mówi, ja się odniosę do tego, że to jest umiejętność rozpoczęcia i zakończenia używania alkoholu. I to jest ta kultura picia.
Bardzo dziękuję. Przed majówką rozmowa z Tomaszem Kilarskim.
Bardzo dziękuję.
Specjalistą, terapeutą uzależnień. Dziękuję za wizytę w naszym studiu, a już za chwilę na naszej antenie kolejny już odcinek wyjątkowej powieści pod tytułem Listy Wojtusia z Zawad.
Dobrej majówki, szanowni państwo. Dobrego wieczoru.